Ojcze, my Ci dziękujemy w imieniu Jezusa, że to jest taki wspaniały czas, że możemy razem spotkać się w domu Pana. To jest coś niesamowitego, Boże. Że dzisiaj, Boże, możemy świętować to, że Ty narodziłeś się, Boże, po to, aby ubłogosławić nas wszystkim w sobie, w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział. I stało się w owe dni, że przyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli wtedy wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. A był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Moi drodzy, kiedy patrzymy na tło historyczne tego wydarzenia, które miało miejsce, to nie był łatwy czas dla narodu żydowskiego. Dzisiaj widzimy, że dla nas nie jest też łatwo. Przechodzimy pewne wydarzenia, których wcześniej, moi drodzy, nie byliśmy świadkami. Pandemia, endemia koronawirusa. Umierający nasi bliscy. Wiele razy dzieje się to spontanicznie. Tracimy pracę. Albo pracujemy w sposób, w jaki dotychczas nie pracowaliśmy. Nie możemy wiele razy odwiedzać swoich bliskich z powodu zarażeń. I w tym wszystkim, kiedy wrócimy do tamtych czasów, nie było również łatwo dla nich, dla narodu żydowskiego, ponieważ Herod, który panował, to był okrutny władca. Znany z różnych projektów budowlanych, które miały świadczyć o tym, jak on jest wielki. Ponieważ wszystko to, co on robił, tak naprawdę budował dla własnej ludzkiej chwały. Tam nie było miejsca na to, aby oddać w jego życiu chwałę dla Boga, który ma władzę nad wszystkim. Również nad królami. Budował świątynię, port w Cezarei Filipowej, Masadę, Jerycho. Była to niesamowita warownia. Historia mówi, że był paranoikiem. Zabił żonę i trzech jego synów, teściową, brata żony. Ponieważ kierował nim lęk, paniczny lęk, że ktoś zabierze mu tron. I w tym właśnie czasie, bardzo niesprzyjającym, został urodzony Pan Jezus w Betlejem. Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. My widzimy, że Betlejem znaczy dom chleba. I to ma profetyczne znaczenie. Bo Pan Jezus powiedział o sobie, że On jest chlebem, który przychodzi, schodzi z nieba. Że kto będzie spożywać ten chleb i pić jego krew, będzie mieć żywot wieczny. Dom chleba to jest dom słowa, żywego słowa. Słowo Boże mówi, że słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Jezus Chrystus Zbawiciel. W tym samym mieście źródła pokazują i Słowo Boże, że mieszkała Rut i Boaz. Wiemy, że z linii genealogicznej Pan Jezus, moi drodzy, wywodzi się z linii Boaza i Rut, która była wszczepiona jako poganka poprzez to, że weszła w związek małżeński z Boazem. My wiemy, że również tam Dawid mieszka. 1 Samuela 17:12. Dlatego jest napisane miasto Dawidowe. A więc Bóg wybrał Betlejem. Wcale nie jesteś najmniejszy, to najmniejsze z miast, aby o nim potem wszyscy słyszeli, co jest zapisane w Słowie Bożym. Bo tam narodził się Zbawiciel, świata Odkupiciel, Jezus Chrystus. Spis ludności zapoczątkowany przez Augusta w Cesarstwie Rzymskim odbywał się co 14 lat. Był on robiony dla celów militarnych i podatkowych. Widzimy, że musieli udać się tam do miejsca, gdzie byli urodzeni z powodu spisu. Moi drodzy, to znaczyło, że nikt nie był w stanie uciec od podatku. Oznaczało to również, że na nich leżało pewne brzemię, które zostało na nich złożone. Nie było im łatwo. Każdy musiał opuścić swoje domy, iść do miasta urodzenia, gdzie były archiwa. Józef i Maria musieli udać się z Nazaretu do Betlejem, co oznaczało, że musieli przejść 150 kilometrów drogi. Poruszano się tam na osiołku. Więc to był niesamowity trud, który musieli ponieść. Drogi, pamiętajmy, że w tym czasie były niebezpieczne. Że napadali złodzieje na ludzi. Maria, matka Jezusa, ona w ciąży była i ona nie mogła szybko podróżować. Wobec tego nie mogli wcześniej dojechać do Betlejem i zająć sobie jakieś dobre miejsce noclegowe. Okazuje się, że kiedy oni tam przyjechali, to nie było dla nich żadnego miejsca noclegowego. Ponieważ Betlejem, pamiętajmy, że było na szlaku dróg handlowych do Egiptu. Dużo ludzi tam podróżowało i wszystkie miejsca było miejscem komercyjnym też. Wszystkie miejsca były zajęte. A więc nie było miejsca dla Pana Jezusa. Nie było miejsca dla matki Pana Jezusa, aby mogła tam bezpiecznie urodzić. Ma się urodzić Zbawiciel świata, a nie ma dla nich miejsca. Zdajemy sobie sprawę, że wreszcie poszukując miejsca dla nich, znaleźli w jakiejś jaskini, która służyła za stajnię. Wszyscy narzekali z powodu spisu. Zadawano wtedy pytanie, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Nie było dla nich miejsca. Oni chcieli widzieć, gdzie Bóg był. On tak naprawdę był pośród nich. Ale ludzie byli skoncentrowani tak naprawdę na sobie. Oni nie byli w stanie rozpoznać, że tam gdzieś, w tej jaskini służącej za stajenkę, moi drodzy, spoczęła bardzo niezwykła para. W łonie z dzieckiem Matka Pana Jezusa. Że przychodzi Zbawiciel na ten świat. Oni nie mogli go zobaczyć, ponieważ tak byli bardzo skoncentrowani na problemach, na trudnej sytuacji, w jakiej byli. Najwspanialszą rzeczą, jaką człowiek Boży może zrobić, to przyjść do świątyni Pana. To, co dzisiaj uwielbialiśmy, o jak dobrze jest być w tym miejscu świętym, w Twojej świątyni i rozkoszować się Bogiem. Tak bardzo koncentrujemy się na drugim człowieku, na tym, żeby spędzić tak przyjemnie czas dla siebie. Ale tak naprawdę to jest święto, aby oddać chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi. Czy możemy powiedzieć amen? Widzisz, kiedy oni szli do tego miejsca, nie było im łatwo. Ale Bóg był z nimi. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie, w judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Pierwsze pytanie, które zadali mędrcy, astrologowie, naukowcy, to nie byli królowie. Jak niektórzy dzisiaj sądzą, to gdzie jest ten król żydowski? Gdzie jest w tym święcie naprawdę nasz Bóg? Gdzie On jest? Czy On naprawdę jest na pierwszym miejscu? Czy tak naprawdę On odbiera całą chwałę i cześć z naszego serca, z naszych ust? Czy to jest tylko miejsce spotkania się rodzin, co jest bardzo miłe i dobre? Ale gdzie jest w tym wszystkim Jezus, pytamy się. Oni widzieli bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Wschód może oznaczać kierunek świata. Może tu chodzić o cud przyrody, a nie zwykłą gwiazdę, planetę czy kometę. Jedno jest pewne, że w nadprzyrodzony sposób byli doprowadzeni ze wschodu, aby zobaczyć nowonarodzonego króla, królów, Jezusa Chrystusa. Po co tam się dostać? Aby oddać Mu pokłon. Przyszliśmy po to, aby oddać Mu pokłon. Ale widzimy, że z narodzinami Pana Jezusa ciągle były bardzo kontrowersyjne sytuacje i trudne sytuacje. Albowiem Herod, który panicznie bał się, że zostaje i zostanie mu odebrana władza, kiedy usłyszał o tym, że Zbawiciel się narodzić ma, on zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. Już wcześniej widzimy, że ustami Bożych proroków Bóg przepowiada narodziny Pana Jezusa. Widzimy, że Izajasz mówi o tym. Widzimy, że Michałasz o tym mówi. Zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który zapowiada rzeczy, On czuwa nad tym, aby Jego Słowo zostało w Bożym czasie wypełnione. I ono właśnie się wypełnia. I wówczas Herod, przywoławszy potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazd. Oni rozpoznawali czasy i pory. Co jest bardzo istotną rzeczą w życiu chrześcijanina. Żeby rozpoznać ten czas Boży, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie. Że oblubienica Jego przygotowała się albo przygotowuje się jeszcze na Jego przyjście. Potrzebuje być gotowa. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Ale za tym był podtekst. On nigdy nie chciał oddać żywemu Bogu pokłonu, ponieważ on sam się uważał za Boga. On chciał go po prostu zabić. Uznając, że nie może być dwóch króli. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Sam Duch Święty doprowadził ich do miejsca, gdzie narodził się Pan Jezus. Trzej mędrcy. Przekazy mówią o ich imionach. Kacper, Melchior i Baltazar. Reprezentowali Sema, Jafeta i Hama. Przyszli, moi drodzy, nazwani magami. Jako najwyżsi kapłani wśród Persów, tak się nazywali, uczonymi, astrolodzy, aby oddać Jezusowi pokłon. Nauka miała oddać pokłon Jezusowi. Jak dzisiaj rzeczy się mają. Dzisiaj wielokrotnie nauka wypiera Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Betlejem leżało około 11 kilometrów na północnym zachodzie od Jerozolimy. Kiedy tam dotarli, czytamy, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Moi drodzy, i wszedłszy do domu, do tej jaskini, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Moi drodzy, potrzebujemy zrozumieć bardzo istotną rzecz, że ci trzej astrologowie nie przyszli z gołymi rękoma do Pana Jezusa, ale oni przyszli ze skarbami ziemi w ich rękach do Króla Królów. A tak naprawdę opuścili to miejsce ze skarbem nieba w ich sercach. Jezus Chrystus został zrodzony. Przynieśli mirę. Mira, moi drodzy, jest wonną żywicą, otrzymywaną z drzew i krzewów balsamicznych. Wykorzystywana jako pachnidło, wykorzystywana do balsamowania zwłok. Ma to znaczenie symboliczne. Przynieśli mirę, jakby prorokując w ten sposób Bóg, że ten, który się narodził, on umrze. Narodził się po to, aby umrzeć za nasze grzechy, za nasze choroby, za nasze przekleństwa. Czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdział, od 39 do 40 wersetu. Przyszedł też Nikodem, który poprzednio przybył do Jezusa nocą i przyniósł około 100 litrów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótno wraz z wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebalnym. A więc służyło to do przygotowania na pogrzeb ciała. A w Ewangelii Łukasza, 23 rozdziale, czytamy: przyszły tam też za nim kobiety, które razem przybyły za nim z Galilei, widziały one grobowiec oraz jak złożono jego ciało. Po powrocie zaś przygotowywały wonności i olejki, lecz w szabat zgodnie z przykazaniem odpoczęły. A więc widzimy mirra, co symbolizowała, moi drodzy, to, że Pan Jezus ma umrzeć. Te drzewa takie niskie pochodzą z Afryki i Bliskiego Wschodu. Uszkodzona kora sączyła żywicę, która po zeschnięciu była zbierana i przypominała burszt. W czasach imperium, moi drodzy, historia mówi, że również przyniesiono kadzidło. Kadzidło, moi drodzy, substancja zapachowa, uwalniana podczas spalania i stosowana była w różnych rytuałach religijnych. Nacinane drzewa, żywica spływała i po zaschnięciu zbierano ją. I w czasach Imperium Rzymskiego cena kadzidłowca była wyższa niż cena złota. Więc z czym oni naprawdę przyszli do Pana Jezusa? Ze skarbami tej ziemi. Bo wszystko, co najlepsze, ma należeć do Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy uważasz osobę, kiedy ją uznajesz, kiedy chcesz ją honorować, to przychodzisz do niej z darem. Przychodzisz z czymś najlepszym, to, co sam chciałbyś dostać. I w ten sposób honorujesz osobę. Ale jeżeli ty uznajesz osobę, wtedy sam zostajesz uznany. Tak mówi Słowo Boże. Przychodząc z darami, które torują człowiekowi drogę, oni jakby chcieli powiedzieć, że oni uznają Pana Jezusa jako Króla Królów, że oni uznają, że On jest Panem Panów, że oni uznają Jego władzę i panowanie. To było miłe, jak niektórzy z was złożyli mi życzenia, pobłogosławili mnie, bo pokazali, że wy mnie respektujecie, uznajecie, że mnie chcąc błogosławić, sami jesteście błogosławieni. I w ten sposób sam Bóg do was się przyzna, bo wypełniacie Słowo Boga. A co tym bardziej Jezus, który jest naszym Bogiem? Wyrazili miłość w czynie i geście. Nie w słowach tylko. Możemy dużo mówić, ale Boga interesują uczynki wiary. Co to jest to kadzidło? Co ono naprawdę symbolizuje? Ono symbolizuje, moi drodzy, to, że pokazuje, wskazuje na modlitwę. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, mówi Słowo Boże, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Słowo Boże mówi również w objawieniu Jana, 5 rozdział. A gdy ją wziął, upadły, moi drodzy, przed baranki 4 postaci. I 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę. A gdy ją wziął, to znaczy księgę, upadły przed nim, przed barankiem, 4 postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę. Pełną wonności to są modlitwy świętych. I jeszcze jedna rzecz, z którą przyszli, to jest złoto. Słowo Boże mówi, Psalm 72, 15. Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby. Niech zawsze modlą się za niego. Niech każdego dnia mu błogosławią. Złoto jako pierwiastek. Ciężki metal, ciągliwy, jasny, który nie utlenia się w wodzie ani w powietrzu. Poszukiwany, szlachetny, używany w biciu monet, jubilerstwie, sztućce zdobienia. Pamiętamy, że był użyty do budowy świątyni wielokrotnie. Słowo Boże mówi w 2 Kronik, 3 rozdział, 6 werset. Wyłożył też świątynię drogimi kamieniami dla ozdoby. Złoto zaś owo było złotem z Parwaim. Wielokrotnie użyto do budowy świątyni, czytamy w Słowie Bożym. Jest napisane, wyłożył też świątynię drogimi kamieniami dla ozdoby. Czytamy, kazał zbudować miejsce na świętsze. Pokrył je drobnym złotem, które ważyło 600 talentów. Gwoździe ważyły 500 cykli złota, a również górne komnaty wyłożył złota. W miejscu na świętszym kazał sporządzić 2 cheruby rzeźbione, które także pokrył złota. Kazał sporządzić 10 świeczników ze złota. Czasze, które były ze złota. Świeczniki i lampy z czystego złota do zapalania ich. Najwyższej próby. Mówimy o budowaniu przybytku dla Boga. A więc złoto oznacza coś wartościowego. Słowo Boże mówi w księdze Ageusza, drugi rozdział. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępu. Więc przynieśli tak naprawdę to, co należało się Bogu. Wszystko należy się Bogu. Cała chwała należy się Bogu. Amen. Czytamy, że to obchodzenie pamiątki narodzin Pana Jezusa 25 grudnia tak naprawdę rozpoczęło się w czasach Konstantyna. Ponieważ źródła historyczne pokazują, że pasterze przebywali na polach i wskazuje to na wczesną wiosnę, czas miotu wśród owiec. I wedle niektórych te zwierzęta ofiarne trzymano przez cały rok wokół Betlejemu, ponieważ tam był taki łagodny mikroklimat i stada kóz i owiec mogły przebywać na tych polach nawet do grudnia, ale pasterze spędzali swoje stada do zagród najpóźniej w połowie października. Czyli Jezus mógł się urodzić w drugim połowie września. My czytamy, że złożyli swoje skarby w darze złoto, kadzidło i mirę dla Pana Jezusa. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Świętujemy dzisiaj nowonarodzenie Pana Jezusa, ponieważ Jezus ciągle daje nam największy skarb ze wszystkiego, co to znaczy, siebie samych. Czytamy, bo gdzie jest tam twój skarb, tam będzie i twoje serce. Moi drodzy, czytamy dalej w Słowie Bożym, że Pan Jezus, tak jak jest napisane, został przyniesiony. Moi drodzy, potem, aby być błogosławionym w świątyni. Wcześniej to złoto, które otrzymał Józef i matka Jezusa, mogli użyć w ucieczce do Egiptu. Bóg zaopatrzył im we wszystko, co potrzeba. Uchronił ich, informując przez sny o zagładzie. My wiemy, że rzeź, która tam nastąpiła dzieci, to była okrutna rzeź. Słowo Boże mówi, zaraz tu przytoczę, że mogło tam być w Betlejem około 15-20 dzieci. I że Herod, dowiedziawszy się o tym, że narodził się Zbawiciel, kazał zabić każdego syna do 2 lat. I my wydajemy sobie sprawę, że ta rzeź nastąpiła, dlatego że czytamy o tym, że Rachel, jest napisane, że płacze. I widzimy tutaj, że Pan Jezus, czytamy w Słowie Bożym, miał jeszcze braci i sióstr. Miał 6 rodzeństwa. 4 braci i 2 siostry. Jezus był pierworodnym, zrodzonym z Ducha Świętego w łonie matki. Ale potem Józef normalnie obcował z matką Jezusa. I Pan Jezus miał braci. Czytamy między innymi Jakub był apostołem, brat pański. W liście do Galacjan 1:19 czytamy, Dzieje apostolskie 15:13. Widzimy również, że Jezus oddał matkę pod opiekę Janowi, ponieważ Jana bardzo miłował. Troszczył się do końca o swoją matkę. Nawet kiedy umierał na krzyżu. A proroctwo mówiło to, że będą ujawnione myśli wielu serc, tak że twoją własną duszę przeniknie miecz. Że narodzenie tak naprawdę Pana Jezusa było związane z tym, że Bóg ujawni zamiary i myśli człowieka. Przeniesiono go zgodnie z zwyczajem do świątyni, aby był pobłogosławiony. A Symeon, człowiek, który był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela. Słowo Boże mówi, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 25. A Duch Święty był nad nim. Przynieśli ze sobą, zgodnie z prawem, Józef i Matka Jezusa. Również parę synogarlic. Lub przynoszono 2 młode gołębie. Symeon czekał zgodnie z zapowiedzią przez proroków na narodzenie Zbawiciela. Ponieważ Duch Święty był nad nim, jemu objawił Duch Święty, że nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Chrystusa. Że kiedy oni przyszli do świątyni, on również tam przyszedł z natchnienia Ducha Świętego. Prowadzony przez Ducha Bożego, aby zobaczyć dziecię Jezus, by wypełnić przepis zakonu co do Niego. Wziął swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc. Teraz opuszczasz sługę swego, Panie, wedle sługa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Ponieważ Duch Boży był nad nim, nad kapłanem, on rozpoznał Pana Jezusa, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego, wypowiedział proroctwo nad nim. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I rzeczywiście tak stało się. Przyprowadzono Pana Jezusa, aby był pobłogosławiony. Nam nic innego nie pozostaje dzisiaj, moi drodzy, aby pobłogosławić naszego Króla Królów. Amen. Może poproszę grupę uwielbiającą. Chcę zwrócić uwagę, że Jezus urodził się w stajni. Królów Królów potem, tak? Ale przyszedł tak naprawdę, by zamieszkać w człowieku. Każdym, kto pragnie, aby oddać swoje życie dla Niego. Słowo Boże mówi, przyszedł do swojego i Jego właśnie go nie przyjęli do swego. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dzieckiem Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ale z woli z mężczyzny. Nie z woli mężczyzny, ale z woli Boga. Przepraszam. Ale to nie wszystko. Jezus przyszedł, aby uczynić nas nowym stworzeniem. Bo jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Co to znaczy? Kiedy naradzasz się z Ducha Bożego, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, ty stajesz się nowym człowiekiem. Ty już nie możesz żyć starymi rzeczami. Ty już nie możesz żyć tradycją, kulturą. Ty potrzebujesz zacząć żyć Słowem Bożym. On przyszedł, aby zagościć u człowieka. Słowo Boże mówi, oto stanąłem u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. On przyszedł, aby z tobą ucztować. On przyszedł, aby stać się życiem dla ciebie. Abyś ty stał się jego życiem. Dlatego Słowo Boże mówi, wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie siebie samego. Czy ty żyjesz teraz dla Niego? Czy ty 100% dla Niego żyjesz? Czy w swoim życiu robisz rzeczy, które 100% mu się podobają? Pamiętaj, Słowo Boże mówi, a Słowo ciałem się stało. Słowo Boże to jest Bóg, to jest Chrystus. Czy żyjesz Słowem Bożym? Czy jesteś wykonawcą Słowa Bożego? Czy chcesz się bardziej podobać Bogu czy człowiekowi? Słowo Boże mówi, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Czy twoim skarbem największym stał się i jest Jezus? To jest dzisiaj kolejny raz pytanie. Gdzie jest Jezus w tym, co ty robisz? Czy w tym jest Jezus? To jest kolejne pytanie. Czy w tym jest Jezus, co ty robisz? Nie można kochać Boga i jednocześnie być przyjacielem świata. Powstańmy.